Małgorzata Machała, witam w pogotowiu rodzinnym. Dzisiejszym tematem będą covidowe dzieci, czyli jak pandemia wpływa na to, że nasze dzieci nie uaktywniają się, gdzieś idą w taką stronę bierności. O tym, do jakich wniosków dochodzą nauczyciele, którzy prowadzą zdalne nauczanie, oraz o tym, czy edukacja domowa jest rozwiązaniem na ten czas pandemii dla naszych dzieci, oraz co zrobić, żeby wykorzystać ten czas epidemii, a nie stracić go na to, żeby wprowadzić być może nowe nawyki, które pomogą naszym dzieciom lepiej funkcjonować. O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, a są nimi Ola i Damian Małaszewscy. Witam Was.
Witam serdecznie.
Witamy.
I Wiesława Gazda.
Dzień dobry.
Na początek chciałam, żebyśmy wysłuchali fragment takiej wypowiedzi pani Aleksandry Radeckiej. Ona prowadziła rozmowę z Robertem Mazurkiem w programie RFF FM i wypowiedziała się na temat zdalnego nauczania. Ona jest polonistką, więc powiedziała, jak to z jej perspektywy wygląda, już tego zdalnego nauczania. Tak naprawdę to nauka online trochę przypomina seans spirytystyczny. Dlatego, że zaczyna się od nawoływania, czyli od wybudzania zaspanych dusz. Dusze, wie pan, przychodzą wolno, więc trzeba je kontrolować, czy są na pewno, czy znowu nie poszły w objęcia Morfeusza. Dalej jest jeszcze gorzej, jeszcze trudniej, bo trzeba pewną dramaturgię wprowadzić na lekcji, żeby ich znowu nie pogubić. Ta wypowiedź sugeruje to, że trudno jest utrzymać uwagę ucznia, trudno jest go zatrzymać przed ekranem, żeby zaangażował się w lekcję. Dlatego chciałam, żebyś ty, Wiesiu, jako polonistka z wieloletnim doświadczeniem, mogła nam przybliżyć, jak myślisz, dlaczego ten system, czy system szkolny jest winny, czy coś innego wpływa na to, że trudno jest tak wprowadzić uczniów w zaangażowany tryb, żeby oni nie byli tylko biernymi odbiorcami treści.
Jeśli chodzi teraz o nauczanie zdalne, no to właśnie niemożliwe jest jakby przeniesienie tego, co się robi w klasie, tego sposobu nauczania, właśnie w ten system zdalnego nauczania i dlatego moim zdaniem stąd te dylematy i niepowodzenia tego trybu nauczania. A tu moim zdaniem trzeba by zupełnie przeorganizować to, jak się pracuje i wprowadzić takie metody, które są wykorzystywane w szkole, ale w nauczaniu zdalnym sprawdziłyby się idealnie. I wtedy dzieci by nie spały i wtedy dzieci łączyłyby się wtedy, kiedy właśnie miałyby coś do powiedzenia. Przy czym zaraz powiem o ograniczeniach tego, które wynikają właśnie z systemu szkolnego, ale najpierw powiem, jak ja bym to widziała o dwóch takich metodach. Chcę powiedzieć, oczywiście ich jest znacznie więcej, tego by się znalazło sporo, ale przede wszystkim myślę tutaj o metodzie projektu i o pracy według instrukcji. To są, wydaje mi się, bardzo takie dające ogromne możliwości właśnie w tym nauczaniu zdalnym metody i właśnie nie wymagające tego wybudzania i tego zwoływania i jakichś tam innych dodatkowych bodźców, ponieważ to też wymagałoby właściwie znacznie mniejszej liczby spotkań z uczniami i to jest zadanie tematu, jeśli chodzi o projekt, zadanie tematu, ewentualnie dziecko wybiera sobie jakiś temat, proponuje temat, który je interesuje szczególnie. To może być praca indywidualna nad projektem, ale najczęściej stosuje się pracę w małych grupkach. Temat jest omówiony z nauczycielem na ogół, jak go zaprezentować, co ująć, z czego zrezygnować. I wtedy zaczyna się etap bardzo samodzielnej pracy uczniów. I to jest zgromadzenie materiałów, to jest później opracowanie tych materiałów, wybranie tego, co jest ciekawe, a na koniec przygotowanie prezentacji w jak najbardziej takiej atrakcyjnej formie. A potem następuje prezentacja tego projektu i to tu na przykład możliwa byłaby obecność całej klasy i oglądanie, jednocześnie uczenie się, robienie notatek. Także metoda projektu zajęłaby dziecko na wiele godzin, to jest czasem kilkutygodniowa nawet praca, a potem już sama prezentacja to byłaby jakby w na forum klasy. Nie? Także no, ja metodą projektu sporo pracowałam, zresztą w gimnazjum było tak, że przynajmniej jeden projekt każdy uczeń musiał zrealizować w ciągu trzyletniego cyklu nauki. No i robiliśmy taki właśnie w szkole dzień projektów i wtedy grupy prezentowały te swoje projekty. Bardzo fajne takie święto szkolne, można powiedzieć. Też metodą projektu właściwie, to też była metoda projektu, robiliśmy dzień teatru. I też każda klasa tutaj przygotowywała sobie jakąś inscenizację, fragment spektaklu czy jakiś sketch. I też robiło się takie święto teatru i klasy prezentowały te swoje, jakąś salę. Zwykle szukaliśmy taką większą i ze sceną. Bardzo też to fajne było święto teatru. Także jest naprawdę bardzo wiele możliwości. Całej podstawy programowej niewątpliwie się w ten sposób nie zrealizuje, ale no myślę, że byłoby tutaj wiele takich i przeżyć, i momentów sukcesu, i momentu takiego rzeczywiście powiedzenia o czymś, co mnie zainteresowało, gdyby dziecko wybrało taki temat. Nie?
Zwłaszcza chyba jest to też odpowiedź na ten problem, jakim jest izolacja dzieci, mimo wszystko, że one miałyby okazję do współpracy, do widzenia się nawzajem przez internet wprawdzie, ale praca nad wspólną rzeczą. A jeszcze gdybyś, Wiesiu, mogła uszczegółowić tą metodę według instrukcji, jak ona działa.
No tutaj znacznie węższy temat, na przykład jakiś tekst literacki albo tekst literacki pod jakimś kątem, zbadanie tego. I nauczyciel podaje na początku instrukcję, to może być na tym ekranie, który dzieci widzą i to może zostać. I dzieci po prostu indywidualnie pracują według instrukcji, tam są na przykład podane minuty, ile minut na poszczególne czynności, żeby sobie przeszły punkt po punkcie, wykonując te polecenia, które instrukcja zawiera. No i też to jest tak, że nauczyciel omawia, co dziecko ma zrobić, zostawia instrukcję i dziecko potem pracuje według tego schematu, który jest przedstawiony. I ja bym to tak właśnie widziała, że wtedy uczniowie się mogą wyłączyć, nauczyciel jest tam gdzieś tam na czuwaniu i które dziecko już jest gotowe, włącza się indywidualnie, czy tam powiedzmy dwoje, troje, jeśli w podobnym czasie zakończą pracę i przedstawia to, do czego doszło. To zwykle kończy się jakąś konkluzją, jakimś wnioskiem, ale też przebieg tej pracy jest krótko referowany. No i rozumiem, że wtedy nauczyciel widziałby efekty poszczególnych uczniów i jeżeli oni zakończyli, wyłączają się, mają czas dla siebie na inny temat albo na inny przedmiot, nie muszą siedzieć 45 minut, wtedy włączają się następni uczniowie, którzy troszkę wolniej pracują, a ci, którzy całkiem wolno pracują, no to mają jeszcze cały ten czas do wykorzystania. Na koniec włącza się grupka tych uczniów wolniej pracujących, nauczyciel widzi, z czym mieli problem, może coś podpowiedzieć, może coś skorygować, może jeszcze kogoś zostawić później na chwilkę do wyjaśnienia. Także ci szybsi się nie nudzą, ci wolniejsi się nie frustrują i nie stresują, nie czują się w jakiś sposób, nie wiem, ośmieszeni, tylko sobie pracują w swoim tempie i na koniec mają indywidualną lekcję, taki kontakt krótki z nauczycielem. No i teraz powiem o problemie, ponieważ to jest co prawda zdalne nauczanie, ale ono się odbywa w systemie lekcyjnym. Czyli to wszystko, co ja teraz mówię, praktycznie można by było zarzucić nauczycielowi, że uczeń nie jest pod jego nadzorem w tym czasie. No i tu trzeba by było naprawdę dużej elastyczności, takiego rozluźnienia systemu, znacznie więcej zaufania do nauczyciela, że on jednak zrobi swoje, że nie będzie w tym czasie, nie wiem, piłkawy, tylko będzie rzeczywiście z kimś tam pracował, niekoniecznie z całą klasą. No ale też no, trzeba, żeby rodzice, jeżeli to są małe dzieci, żeby rodzice zadbali o ich bezpieczeństwo i żeby to już nie było odpowiedzialnością nauczyciela, że on musi widzieć każde dziecko, co które robi. I wtedy efekt byłby lepszy, czas pracy wykorzystany też lepiej. No i element nudy u tych uczniów, którzy szybko pracują, też byłby wyeliminowany, bo po prostu mieliby więcej czasu dla siebie. Tak ja bym to widziała, no to dwie możliwe metody. Można by wiele w ten sposób wykorzystać, ale no to mówię, dużo zależy od ograniczeń systemowych.
Mhm. No, z tego, co powiedziałaś, rzeczywiście wynika, że nauczyciel miałby nawet w ramach systemu szkolnego możliwość, żeby indywidualnie podejść do ucznia i faktycznie mogłoby to posłużyć jego rozwojowi i zaangażowaniu, tylko właśnie te ograniczenia, które wynikają z samej natury szkoły, że faktycznie nawet do lekcji zdalnych trzeba przyłożyć metody te, które funkcjonują w realnej szkole, i one są ogromnym ograniczeniem, bo tak jak mówisz, nawet ten czas lekcji, że nauczyciel spędza te 45 minut z uczniem, ale często jest to czas właśnie słabo wykorzystany, nieefektywnie. Chciałam teraz zadać pytanie Oli i Damianowi, ponieważ wy jesteście w innej sytuacji, gdyż dwójka waszych dzieci jest w edukacji domowej. Jednocześnie no, wiem, że w tym roku rozpoczęliście pracę we własnej szkole. Założyliście swoją szkołę stacjonarną. Dlaczego?
Ja może w kwestii szkoły oddam głos mojej żonie, ponieważ ona jest tutaj motorem tego. Natomiast edukację domową rozpoczęliśmy już 8 lat temu z naszym najstarszym synem. I nasze dzieci nigdy nie były w systemie takim szkoły powszechnej. Zaczęliśmy ją właściwie w oparciu o to, że chcieliśmy dla naszych dzieci jak najlepiej i chcieliśmy, żeby były może. Wiedzieliśmy, że system jest dobry może na jakimś tam etapie dla całego społeczeństwa, ale tak naprawdę głównym powodem, dla którego uważam, że się nie sprawdza, jest to, że zabiera dzieciom to jest ich największą zaletą, to znaczy ich kreatywność. Ja przeczytałem książkę bardzo ciekawą takiego znanego amerykańskiego psychologa Jamesa Dobsona, doktora Jamesa Dobsona pod tytułem Dzieci w niebezpieczeństwie i zobaczyłem, że to wszystko, co tam w Stanach Zjednoczonych działo się w tej sferze społeczno-edukacyjnej 30 lat temu, bo około tego roku była ta książka wydawana, to dzisiaj mniej więcej dzieje się u nas. Jest bardzo dużo różnego rodzaju zagrożeń związanych z edukacją powszechną. A my nie chcieliśmy tego, bo uważamy, że dzieci nasze to jest to, co tak naprawdę w wielu aspektach definiuje nasze życie i nie chcielibyśmy być postawieni w sytuacji, że kiedyś będziemy żałować tego, że oddaliśmy opiekę nad naszymi dziećmi w obce ręce.
Edukacja domowa jest dużą odpowiedzialnością dla rodzica, bo rzeczywiście cały ciężar przenosi na odpowiedzialnego rodzica, który jest w stanie zadbać zarówno o edukację, ale też o wychowanie swojego dziecka. I myślę, że nie wiem, czy wy macie takie przemyślenie, ale głównym problemem związanym z tą szkołą państwową jest to, że oddajemy wychowanie naszych dzieci w obce ręce. Nie tyle edukację, bo myślę, że z edukacją szkoła mimo wszystko dosyć dobrze sobie radzi w porównaniu z tym, jak nie wychowuje naszych dzieci, co oczywiście chcielibyśmy, żeby szkoła wspomagała to, co my robimy w domu, żeby to było kontynuowane w szkole. Natomiast tak nie jest, ponieważ nauczyciele nie mają takiego prawa, wręcz uczniowie mają coraz więcej praw, a nauczyciele coraz mniej. Ale co jeszcze, bo wiem, że w edukacji domowej w tym roku jest już ponad 12 tysięcy uczniów i ta liczba stale wzrasta. Czy według was edukacja domowa jest jakimś wyjściem właśnie na ten czas pandemii?
Na pewno, to znaczy tak, edukacja domowa jest w ogóle wyjściem nawet niezależnie od pandemii. I uważamy, że bardzo dobrym wyjściem. Natomiast w czasie naszej kariery, że tak się wyrażę, edukacji domowej, wielokrotnie byliśmy pytani o to, a co z socjalizacją, czyli co z tym, że dzieci mogą nawiązywać relacje społeczne, jakieś kontakty przyjacielskie ze swoimi rówieśnikami i to traktowali jako argument przeciwko edukacji domowej, a jako argument wspierający edukację szkolną. Ten argument w ogóle jest chybiony, jeżeli się go rozważy głębiej. Natomiast w tej sytuacji pandemii to w ogóle przestaje istnieć, tak? Ponieważ nie ma już relacji, nie ma socjalizacji, pozostaje tylko sucha nauka przez internet i siedzenie przed komputerem po kilka godzin dziennie.
Właściwie w tym czasie, jakim jest pandemia, tak naprawdę jest to sprawdzian dla relacji, które zostały zbudowane. I najczęściej te relacje domowe nie zostały dobrze zbudowane i teraz dzieci czują się tak w zawieszeniu, że ciągle czekają na to, że prawdziwe życie rozpocznie się, gdy wyjdą z domu, właśnie do szkoły, do rówieśników. Natomiast nie wykorzystują tego czasu tak, jak należy z rodziną, no bo nie ma tych więzi tak mocnych. Olu, co jeszcze chciałabyś dodać?
Jeśli chodzi o edukację domową, to tak jak Damian powiedział, uważam, że to jest super wyjście nie tylko na czas pandemii, natomiast na pewno sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, skłania więcej rodzin do przemyśleń, do zadawania sobie właśnie fundamentalnego pytania, czy jednak szkoła publiczna, czy może w stronę edukacji domowej. Mamy na pewno dużo więcej pytań i takich rozmów z rodzicami, którzy właśnie szukają swojej drogi, często dlatego, że są sfrustrowani uczestniczeniem właśnie w tych lekcjach online, bo okazuje się, że na przykład dziecko, które zazwyczaj mogło tylko tam kilkadziesiąt minut dziennie siedzieć przed komputerem, to teraz tych godzin spędza X, a później musi jeszcze jakieś zadania robić, jakieś projekty. Czasami nauczyciele są bardzo kreatywni i wiem, że w postaci quizów różne sprawdziany przeprowadzają, natomiast to powoduje, że to jest dodatkowy czas przed ekranem, więc naprawdę tych rodzin takich sfrustrowanych dużo, może spotykamy, nie spotykamy, ale rozmawiamy z takimi rodzinami. Część z tych rodzin myśli, że zdalna edukacja to jest właśnie edukacja domowa. Zawsze się zastanawiają, jak wydajecie radę, to jest tak frustrujące siedzenie z dzieckiem w domu. Wtedy my oczywiście się śmiejemy, mówimy, że to z edukacją domową niewiele ma wspólnego, tak naprawdę prawie nic. Dlatego, że w tym czasie, kiedy koledzy naszych dzieci czy koleżanki siedzą przed ekranem i lekcja za lekcją realizują jakiś tam program zadany przez nauczyciela, to nasze dzieci jakby dalej w swoim trybie, który już przez te wszystkie lata gdzieś tam sobie utarliśmy, funkcjonują. I często spotykamy się ze zdziwieniem rodziców, że naprawdę on w 2 tygodnie nauczył się całej historii z całego roku i zdał egzamin na taką dobrą ocenę. Mówię, tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że nasz mózg funkcjonuje w taki sposób, że łatwiej skupić się na jednej rzeczy w danym czasie. I u nas to tak funkcjonuje, że na przykład nasz syn Jurand, teraz właśnie jest przed egzaminem akurat z biologii, ale on sobie codziennie tam kilka tych podrozdziałów czyta, potem przychodzi do nas, zadaje pytania, dyskutujemy sobie o biologii. On kończąc pewnie tą naukę czy to czytanie, myśli sobie o biologii przez cały dzień, czyli jakby ta biologia pracuje w nim cały dzień, prawda? To nie, jest to zupełnie inaczej niż jak siada przed komputerem i ma dalej to, co w szkole, poszatkowane. Siada, kilkadziesiąt minut biologia, pyk, matematyka, pyk, fizyka. Ja zawsze mówię, że to jest taka sieczka dla mózgu, tak zwana sałatka owocowa, że to dziecko siedzi i naprawdę nie wie, czego ono się uczyło, bo w takim chaosie, a często jeszcze w jakichś tam różnych rozpraszaczach i przeszkadzaczach, czy to w szkole, prawda, w takim fizycznym kontakcie, czy online tak samo, to nie sprzyja to skupieniu czy zapamiętywaniu, więc mówię, mamy naprawdę mnóstwo pytań, oczywiście wiele tutaj ludzi nie potrafi właśnie tej różnicy wychwycić, czym jest edukacja domowa i dlatego no, dużo rozmawiamy, dużo odpowiadamy na różne pytania, no, z własnego doświadczenia oczywiście, bo tyle mamy.
No już tego doświadczenia macie całkiem sporo, 8 lat to już jest pewne bogactwo, ale powiedzcie, co jest dla Was tym nadrzędnym celem? Jaką macie dewizę do wychowywania czy kształcenia swoich dzieci?
Znaczy, jest pewnie takich myśli wiele, natomiast tak jak mówiłaś, Gosiu, otworzyliśmy teraz z Bożą pomocą szkołę podstawową, niepubliczną od września i założyliśmy sobie właśnie takie 3 hasła, na czym chcielibyśmy się skupić, że właśnie wolność, pasja i przygoda, że i ludzie się też dziwią, że tak, to jest naprawdę w stosunku do nauki, edukacji. Mówię, a dlaczego nie, prawda? Edukacja może się dokonywać w wolności, jakiejś tam w ramach, bo nasze dzieci na przykład wybierają sobie, od którego przedmiotu chcą zacząć, z czego egzamin będą zdawały najpierw. Tak samo jeśli chodzi o na przykład tą biologię, którą teraz przerabiamy, to też skupiamy się często najbardziej na tematach, które dzieci interesują, które się wydają w jakiś sposób ciekawe, fascynujące, na tym się skupiamy, a inne rzeczy, które naprawdę gdzieś może ciężko gdzieś chodzą, staramy się przynajmniej jakoś tam zahaczyć, tak żeby dziecko miało jakieś rozeznanie w życiu. I też zawsze mówię moim dzieciom, że nauka jest naprawdę przywilejem, że wielu ludzi dzisiaj na świecie jeszcze, nie tylko nasze babcie, które często były pozbawione tej możliwości uczenia się, byleby wiele za to dały, ale jeszcze jest dalej wiele różnych państw, gdzie nie ma wcale takiego przystępu do nauki, więc myślę sobie, że to też może być pasja, tylko trzeba ją odkryć samemu. I myślę sobie, że po prostu, i to wszystko jest tak naprawdę przygodą. Dla nas też przygodą jest właśnie edukowanie naszych dzieci. Myślę, że dla naszych dzieci przebywanie z rodzicami, czy w jakimś szerszym tutaj środowisku edukacji domowej, jest to niesamowita przygoda, gdzie uczymy się nawzajem siebie, czyli pogłębiamy nasze relacje, nasze dzieci odkrywają pasje albo pracują nad jakimiś swoimi słabościami, gdzie mogą się naprawdę je w ogóle zidentyfikować, bo często w takim właśnie natłoku różnych obowiązków czy w 30-osobowej klasie trudno naprawdę nauczycielowi czy nawet samemu uczniowi gdzieś odnaleźć te swoje pasje czy właśnie przyjrzeć się problemom. A tutaj jest taka możliwość, prawda, w edukacji domowej wśród osób, które nas blisko znają, więc myślę sobie, że właśnie w tej wolności, pasji, w przygodzie to jest bardzo to takie kluczowe hasła. Natomiast mówię, myślę, że dla nas przede wszystkim jako dla rodziców jest to fajna przygoda, fajne doświadczenie i przywilej, że możemy przebywać tyle czasu z naszymi dziećmi i mieć realny wpływ na ich wychowanie.
Ty, Olu, tutaj zakreśliłaś taką perspektywę, że to nauczanie dzieci w domu jest pewnego rodzaju przygodą, ale powiedzcie, jak ta przygoda wpływa na Was i na Wasze dzieci? Czy widzicie jakieś zmiany? Podejrzewam, że w porównaniu oczywiście ze znajomymi Waszych dzieci szkolnymi, jak one funkcjonują, jak Wy funkcjonujecie jako rodzina w związku z tym, że prowadzicie edukację domową?
Trudno mówić o zmianach, tak jak powiedziałaś, Gosiu, bo my nie mamy jakby
doświadczenia w szkole.
Tak, nie mamy tego doświadczenia ze szkoły publicznej. Nie wiemy, jak by się te dzieci zachowały w szkole publicznej. Natomiast obserwując też inne dzieci, które dalej są w szkole publicznej, to widzimy, że dzieci nasze są, jednak wyróżniają się na tle, wiadomo, każda pliszka swój ogonek chwali, tak? Ale widzimy, że dzieci z edukacji domowej wyróżniają się na tle innych dzieci, choćby z tego powodu, że one nie muszą tak bardzo walczyć o tą pozycję w społeczeństwie, że one mają tą akceptację w domu i wiedzą, kim są i są spokojne w tym. I nawet kiedy zdarza się czasem, wiadomo, jak to życie pokazuje różne historie i zdarza się, że nasze dzieci są również pod jakimś obciążeniem, atakiem z zewnątrz, to widzę, że one zachowują w tym wszystkim równowagę, że to nie uderza w nie, jakby ich poczucie własnej wartości. Oczywiście jest im przykro, tak? Ale one doskonale sobie radzą z różnego rodzaju trudnościami zewnętrznymi. Zupełnie inaczej niż dzieci, które gdzieś tam są. I to jakby zaprzecza też temu właśnie tej gloryfikowanemu uspołecznieniu, czyli tej, jak to się mówi?
Socjalizacji.
Socjalizacji, tak. Najpierw jest socjalizacja, a potem musi być resocjalizacja.
Tak. Znaczy też często się mówi, zawsze mnie rozśmiesza strasznie ten argument, gdzie rodzic mówi, że posyła dziecko tam 2 czy 3-letnie do przedszkola, no on musi sobie nauczyć się radzić w życiu. Tak zastanawiam się, no jakie on ma narzędzia, żeby sobie poradzić w tym życiu. On jest po prostu zupełnie bezbronny i myślę sobie, że nasze dzieci, bo nasz syn właśnie będzie miał najstarszy 13 lat, on faktycznie już w wielu takich sytuacjach bierze udział na różnych półkach, wiadomo, gdzieś tam wyjazdach czy jakichś wycieczkach szkolnych, czy w ogóle w relacjach z dziećmi. I teraz widać, że on sobie faktycznie jakoś tam radzi. I tak jak Damian mówi, widzę, że jest to na plus dzieci, które są wychowywane w domu, ponieważ one jakby z zasady mają to poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji. I później tak nawet jak dostają jakieś informacje zwrotne, że są dziwni, jacyś tam niepasujący, to można powiedzieć, że spływa po nich jak przysłowiowej kaczce, w tym dobrym sensie, bo to nie myślę, że oni są bezrefleksyjni, to nie o to mi chodzi. Natomiast w jakiś sposób widać, że został zbudowany fundament w ich życiu i że zupełnie inaczej sobie właśnie radzą niż te dzieci szkolne. Natomiast właśnie jeśli chodzi o porównanie, to myślę sobie, że te dzieci w edukacji domowej są dużo bardziej samodzielne i myślę, że dzieci są też dużo bardziej odpowiedzialne, ponieważ nasze dzieci od dziecka są nauczone, że pracują same, że tak naprawdę one w jakiś sposób, oczywiście na miarę swojego wieku, biorą odpowiedzialność za swoją własną edukację. Czy to nie jest tak, że ja tam zasiadam z dziećmi, teraz 6 godzin, czy 3, czy 2 mama siedzi i tłumaczy. To było tak od najmłodszych lat, że nawet jak dzieci pisały literki, to myśmy oczywiście gdzieś tam pomagali na początku, czy pokazaliśmy, była jakaś instrukcja, pomoc, wsparcie, ale potem to dziecko pracowało same i myśmy ustalali zasady, ile na dany dzień dziecko ma zrobić. I przeważnie, no wiadomo, że dziecko przyjdzie po to, żeby zapytać o pomoc, czy nawet żeby się pochwalić, ale generalnie było to zawsze tak wytłumaczone, że jest to ich odpowiedzialność. Dzisiaj to też punktuje, ponieważ no, nasz syn uczy się sam, Wiadomo, że czasami musi dość dużej zachęty tej dostać, ale uczy się sam i faktycznie sam tę książkę realizuje. Przychodzi tylko z pytaniami, z takimi zastanowieniami, czy żeby o czymś porozmawiać. Więc jest to wbrew pozorom naprawdę łatwiejsza moim zdaniem praca. Na początku trzeba dużo, prawda, dużo rzeczy zrobić, wytłumaczyć, wypracować, ale później to punktuje. Myślę również, że nasze dzieci mają dużo więcej obowiązków niż takie dzieciaki, które chodzą do szkoły, bo tak widzę, no też się nie dziwię tym mamom, które mówią, moje dziecko jest cały dzień poza szkołą i ja już nie wyobrażam sobie, żeby on jeszcze przychodził i musiał zrobić lekcje i się uczyć na test i na odpytywanie i jeszcze gdzieś tam, żeby gro tych wszystkich obowiązków rodzinnych robił. I widzę, że a moje dzieci jak najbardziej, mamy czwórkę dzieci, oprócz tych dzieci w szkole domowej, to mamy też roczną Łucję i czteroletnią Marysię i one bardzo pomagają, oboje dzieci, z dzieci i syn i córka, one mają swoje obowiązki, czy to dzienne sprzątania, czy to jakieś gotowanie, przygotowanie jakiegoś posiłku dla rodzeństwa, czy wyjście gdzieś na spacer, więc te dzieci naprawdę biorą udział w życiu rodziny i widzę, że są właśnie dużo bardziej samodzielne, że no, co myślę, że bardzo się przydaje w życiu, prawda, więc są ja widzę bardzo dużo plusów edukacji domowej.
To jest bardzo ciekawe, że edukacja domowa faktycznie ona daje tą możliwość, żeby ukształtować takie cechy w dzieciach, które potem im służą przez całe życie. To nie jest tylko włożenie im w głowy pewnej wiedzy, ponieważ wiemy, jak często sama wiedza, ona jedyne co robi, to wpycha dzieci w poczucie jakiejś wyższości, wynoszenia się nad innych. Natomiast no, akurat w domu dzieci są chronione przed tego rodzaju pychą, no bo nie mają się przed kim popisywać tą wiedzą, ani porównywać z młodszym rodzeństwem. Także robią wszystko no, dla siebie, to co potrzebują na danym etapie. Natomiast też no, bardzo dla mnie to jest takie ciekawe przypomnienie, że właśnie przenoszenie odpowiedzialności z rodzica na dziecko w różnych aspektach, od małego, tak jak ty Olu mówisz, od zwykłych prac domowych, że dziecko od razu jest wdrażane w to, że od niego coś zależy, że on musi wziąć udział w życiu na przykład rodzinnym, bo od niego coś zależy i dlatego one się uczą aktywności, że zawsze mają coś do zrobienia. Dlatego chciałam jeszcze, żebyśmy przeszły do takiego ogólnego tematu, jakim jest refleksja nad tym, co my jako rodzice robimy nie tak, jakie złe nawyki kształtujemy właśnie w naszych dzieciach, że one później są bierne, są malkontentami, których trudno jest czymś zainteresować, uaktywnić. Jakie macie swoje przemyślenia na ten temat?
Szkoła, moim zdaniem, powinna spełniać bardzo ważną rolę, ale w kwestii nie tyle nafaszerowania wiedzą dziecka, co ja bym powiedział otworzenia przed nim możliwości i zachęty do tego, żeby on z tych możliwości umiał skorzystać. Bo tak naprawdę, żeby ktoś chciał coś wziąć, to musi mieć motywację, żeby to wziąć. Jeżeli ten człowiek młody jest przeciążony, jest zmuszany do tego, żeby się nauczyć tego, co go nie interesuje, to on tego nigdy nie zrobi z pasją. I to zniechęca. I to zniechęci każdego, czy dorosłego, czy dziecko. Jeżeli coś nas interesuje, to potrafimy godzinami szukać informacji na ten temat. Jeżeli coś nas nie interesuje, to będzie nas tylko udręką. I myślę, że dzieci no, są tego objawem. One po prostu no, przeciążone tymi rzeczami, które no, są dla nich na tym etapie niepotrzebne, nie będą chętne do tego, żeby zgłębiać coś nowego, żeby próbować nowych rzeczy, bo są po prostu zupełnie wypełnione tym, co, no, co jest dla nich bezwartościowe. Na tym etapie zupełnie bezwartościowe. No bo po co na etapie 7-letniego dziecka czy 8-letniego dziecka jakaś matematyka?
Z jego perspektywy.
On musi wiedzieć, że 3 cukierki może dostać, a jego siostra dostała 2. I na tym etapie to jemu wystarczy, tak? Ale jak przyjdzie co do czego, to on tą matematykę łyknie, że tak się wyrażę kolokwialnie, bardzo szybko. I myślę, że tak z różnymi innymi przedmiotami. Ja osobiście patrzę na to jako na wielkie zło, które powszechna edukacja wyrządza naszym dzieciom. Niekoniecznie może już na resocjalizacja, resocjalizacja czy inne rzeczy, ale właśnie na to, że zabija się w dzieciach naturalną chęć do tego, żeby poznawać nowe rzeczy.
Znaczy generalnie na przeładowaną podstawę programową, prawda? Bo chyba to, o to tutaj chodzi, że jest dużo rzeczy.
Tak.
Tak, ale myślę sobie, że to faktycznie natłok różnych informacji budzi bierność i często zniechęcone czy przemęczone dziecko w ogóle jest potem już anty do nauki.
Frustracja powoduje apatię, przedłużająca się frustracja powoduje apatię.
Tak, ale jest tego na pewno tak, bo dzieci małe uczą się, ja widzę nasze roczne dziecko, wiadomo, to dziecko się uczy cały czas i jak się uczy chodzić, to uczy się 300 razy dziennie wstawać, kiedy upadnie, więc myślę sobie, że faktycznie mało jest pracy z dziećmi, jeśli chodzi o rozbudzenie pasji, w ogóle o motywowanie, o mało jest też takiej wiary w dziecko, że dziecko gdzieś tam potrafi, prawda, sobie coś znaleźć, dużo jest rzeczy narzuconych z zewnątrz, mało możliwości właśnie indywidualnego podejścia z różnych powodów, prawda, to też można było to mnożyć i to na pewno jest ta smutna rzecz, która powoduje, że dzieci często właśnie są zniechęcone albo mają zły stosunek do szkoły, a małe dzieci to nie odróżniają zabawy od nauki, one po prostu bawiąc się uczą się cały czas i to jest piękne i to byłoby niesamowite, jakby można było coś takiego kontynuować i że może pedagodzy kiedyś się nad tym pochylą i coś zmienią. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o drugi, tą stronę medalu, tej apatii i bierności. Na pewno jest też to, że często rodzice, chcąc pomóc takiemu przeciążonemu dziecku, które po iluś tam godzinach wraca ze szkoły, powodują, że no to już ty po prostu synku nic nie rób, ty tu usiądź, ja ci podam wszystko pod nos i no, oczywiście zrelaksuj się przed tabletem czy innym tutaj ustrojstwem elektrycznym. I myślę sobie, że to też jest plaga dzisiejszych czasów, że dzieci są właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, niewłączane właśnie w to życie rodziny, nie są traktowane poważnie, że często nastolatkowie nie potrafił obsłużyć pralki, nie potrafił zrobić prostego obiadu i mama mówi, no jak to, ale ty tak mu pozwalasz, czy on coś ci popsuje, on się w ogóle poparzy, jak będzie coś robił. Myślę sobie, okej, no poparzę sobie palec, jeśli to dziecko potrafi tableta świetnie obsługiwać i różne niesamowite rzeczy robić na elektronice, to naprawdę nie widzę żadnego problemu, żeby ono nie umiało, czy nie spróbowało przynajmniej obsłużyć pralki, zmywarki, czy właśnie zrobić czegoś do jedzenia. I to jest właśnie tragedia. I widzimy takie dzieci, które są pozostawione same ze sobą, czy same sobie razem z jakąś elektroniką na wiele godzin. Widzimy to w najbliższych naszych, wśród najbliższych naszych znajomych, czy rodziny. I nawet dzisiaj czytałam taką rozmowę sfrustrowanej mamy, która pisała na forum edukacji domowej. Ja wracam natychmiast do szkoły, ja już mam dość tego mojego syna. Go nic nie interesuje. To jest po prostu leń patentowany, dałam mu szansę i koniec. I pisze, a ktoś dał radę, mówi, no to rozbudź jego pasję, mówi, porozmawiaj z nim, nie zostawiaj go samego z książką. A ta mama na to odpowiada, ale ja właśnie mu tłumaczyłam teraz, a on po 5 minutach przestaje mnie słuchać i sięga po telefon. Nie zadałam, po prostu myślę sobie, mamo, jak to jest możliwe, że ty siedzisz ze swoim dzieckiem i ty pozwalasz na to, żeby one po 5 minutach na ten telefon zerkało. Więc oczywiście napisałam tam, że ja polecam jakiś tam detoks, może choćby kilkutygodniowy, już nie mówię, że może jakieś zasady w używaniu elektroniki, ale kochani rodzice, jeśli my damy dzieciom taki wybór, że albo telefon, albo książka, albo sneakers, albo pełnowartościowy posiłek, to no nie ukrywajmy, to nie są dojrzałe osoby, żeby... Tak, to nie jest wybór dla nich, tak? To nie jest wybór dla właśnie jeszcze o jednostek, które nie są gdzieś tam ukształtowane. Można dawać wybór, ale myślę sobie nie tego typu, więc myślę sobie, że właśnie bierność, właśnie taki totalny luz w używaniu elektroniki, sięganiu po telewizję, nie wiem, czy ktoś ogląda jeszcze, ale może tak, to na pewno przynosi bardzo smutne efekty i trudniej później jakby odzwyczajać, a można przecież zapobiegać, prawda? Można w jakieś ramy włożyć i jakieś obowiązki i no, można to wszystko wcześniej ułożyć rodzinnie, zastanawiając się, do czego my dążymy i jak ten efekt uzyskać.
Jeszcze, Olu, to, o czym wspomniałaś, że rodzice często idą na łatwiznę i rzeczywiście pozwalają, żeby dzieci korzystały raczej z tych nośników, tabletów, komputerów i tak dalej, zamiast zająć się jakąś realną pracą. Tutaj chciałam się podeprzeć takimi badaniami z Uniwersytetu w Arizonie, gdzie naukowcy wydali taką obserwację, tak, amerykańscy naukowcy powiedzieli, że zazwyczaj rodzice pozwalają zasiąść swoim dzieciom przed ekranem, aby móc poświęcić chwilę na prace domowe lub zrobić coś dla siebie. Jest to po prostu taki zwykły, szybki sposób na to, żeby mieć chwilę spokoju, ale wiąże się to z dodatkowym stresem ze względu na ilość reklam, które dzieci obejrzą między bajkami. I może to doprowadzić do problemów na zakupach, bo dzieci nalegają, żeby im kupić te produkty, które zobaczyły. Także tutaj no jest to trochę taki zaklęty krąg, że rodzice chcą sobie ułatwić życie, a jednocześnie utrudniają sobie to życie, bo potem muszą tłumaczyć albo po prostu pójść na kompromis ze swoim dzieckiem i dać mu to, co ono chce, mimo że to wcale nie musi być dobre. Ale jeszcze, gdybyście mogli takie konkretne rzeczy, konkretne nawyki, które wy widzicie, że rodzice popełniają, jakby, że rodzice robią ten błąd, że pozwalają dzieciom na pewne rzeczy, a to skutkuje tym, że mają właśnie te bierne dzieci, niezainteresowane. Co jeszcze?
No myślę, ja bym powtórzyła to, co mówiłam wcześniej, że nie włączanie dziecka w obowiązki domowe. Ja moim
Czyli
dzieciom
to w życie w domu. W życie,
życie
domu.
Tak. Ja zawsze mówię dzieciom naszym, że my jesteśmy drużyną, my jesteśmy, mówię, teamem i każdy tutaj ma swoją rolę, każdy ma swoje przywileje, ale to nie jest fair, żebym ja czy ktoś inny był obciążony nadmiernie, prawda? Bo potem dziecko chce, żebym ja z nim usiadła, porozmawiała, albo żebyśmy poszli na jakiś spacer, ale ja zawsze tłumaczę, no popatrz, jeśli ja muszę ciebie wyręczać i twoją siostrę czy brata w tylu obowiązkach, to ja po prostu nie mam tego czasu, żeby pójść na ten spacer, więc jeśli chcemy się cieszyć też relacją ze sobą, to mówię, aktywnie się angażujmy, więc myślę, że sobie, że te obowiązki i jakby takie, nie obowiązki, że tak i już, tylko właśnie z wytłumaczeniem, tutaj na pewno zdają egzamin.
Widzimy też często po skutkach, że na przykład narzekamy na to, że młodzież czy dzieci często mówią, nie mówcie mi, jak mam żyć, ale to się z czegoś bierze. Właśnie ta taka arogancja co do życia najczęściej bierze się z tego, że rodzice w pewnym momencie porzucili taki ideał wychowywania dziecka, bycia autorytetem, tylko zostawili ten autorytet, pozwalając sobie na partnerstwo. Takie, że dziecko we wszystkim decyduje, jest równe, nikogo nie musi słuchać, więc nie jest to dziwne, że później nie słucha nauczyciela w szkole czy pracodawcy, pod którym pracuje. Także no, tego typu rzeczy również skutkują.
To jest właśnie też to, co mówiłem na początku, że rodzice oddają autorytet wychowania swoich dzieci, wychowania też, bo szkoła mimo wszystko wychowuje, niekoniecznie świadomie, ale wychowuje. Ludziom, którzy niekoniecznie, gdybyśmy może poznali tych ludzi lepiej, to nigdy nie chcielibyśmy, żeby nasze dziecko się z taką osobą spotykało. Ale jednak oddajemy to dziecko i co się dziwimy, że jeżeli my na przykład przekazujemy dziecku jakieś wartości w domu, tak? My akurat tutaj wartości biblijne przekazujemy naszym dzieciom, a potem poślemy je do szkoły i ktoś im powie, że w ogóle Biblia to jest mit. I ten człowiek mówi to w autorytecie. Inne dzieci słuchają go, bo może im rodzice nie przekazują tych wartości, więc nasze dziecko znajduje się w bardzo trudnej sytuacji dla siebie. Jest otoczone środowiskiem, które akceptuje słowa tego nauczyciela, który ma jednocześnie duży autorytet i jednocześnie rodzice jeszcze po ten autorytet go oddali. Więc jak my możemy później oczekiwać, że nasze dziecko wstanie i powie, ale mój tato czy mama mówią inaczej. To trzeba jakiegoś herosa, żeby coś takiego zrobić w takich warunkach. Więc myślę, że tutaj no,
tak.
Nie ma. Powołując się znowu na tą książkę Dzieci w niebezpieczeństwie, tutaj jest mowa o tym, że 50%, już teraz nie pamiętam dokładnie wartości, ale na pewno powyżej 50%, czyli myślę, że około 70% dzieci traci wiarę po przejściu przez proces szkoły podstawowej. Traci wiarę. Wiecie, no chyba nikt z nas nie chciałby, żeby nasze dziecko straciło wiarę.
Nikt z wierzących.
A jednak tak się dzieje.
No właśnie ta nauka ewolucjonizmu, która nie ma w ogóle konkurencji w szkole, to jest rzeczywiście bardzo przykra sprawa, że dzieci, które wychowywane są w przekonaniu, że to Bóg stworzył świat i jesteśmy Bożym stworzeniem, mamy pewną misję do wykonania, dlatego jesteśmy zbudowani w określony sposób, a w szkole temu wszystkiemu się zaprzecza, że tak naprawdę jesteśmy ciągiem bardziej prymitywnych stworzeń i nie ma w nas nic szczególnego, to faktycznie wpływa na światopogląd. To już nie jest tylko edukacja, to jest światopogląd, który one potem przyjmą. A jeszcze tylko chciałam nawiązać do tego, co ty, Damian, mówiłeś a propos dzieci takich edukowanych w domu, że one potrafią nadrobić materiał bardzo szybko, później, gdy im się odpuści na początku. Pamiętam, takie badania były prowadzone, które wskazywały na to, że właśnie No, jest w tym takie założenie, że szkoła jest bardziej skrojona na miarę dziewczynek, które są grzeczniejsze, potrafią siedzieć dłużej w ławkach, natomiast chłopcy mają ten naturalny pęd do aktywności. Oni wolą biegać po podwórku za piłką, coś robić i właśnie podzielono dzieci na dwie grupy. Jedną grupę uczono w sposób taki tradycyjny w szkole, właśnie chyba to chodziło o matematykę. Natomiast drugiej grupie pozwolono po prostu się bawić. I w wieku około chyba 10 lat pamiętam, że ta druga grupa była uczona tego, co ta pierwsza grupa od tamtych 3 lat matematyki była uczona. I rzeczywiście w tej drugiej grupie okazało się, że oni o wiele szybciej załapali ten materiał i dociągnęli do takiego poziomu wiedzy, jaki mieli uczniowie z tej pierwszej grupy. Więc faktycznie, gdybyśmy my jako edukatorzy mieli tą wolność, żeby swoje dzieci w odpowiednim momencie według nas wprowadzać w pewne treści programowe, to by nam rozwiązywało ręce. Natomiast i tak jesteśmy, padamy ofiarą tego, że jest ta podstawa programowa, którą trzeba realizować w określonym roku. Także
ja myślę sobie, ja mam dokładnie takie same przemyślenia, że zawsze mówię też rodzicom, że akurat edukacyjne braki można nadrobić bardzo szybko, bo często jest tak, że właśnie tak jak powiedziałaś Gosiu, w starszym wieku coś, co zajmuje nam wiele godzin albo wiele dni, możemy w ciągu jednego czy dwóch wieczorów opanować. Natomiast braków w relacjach rodzinnych, w więzi, w wychowaniu znacznie trudniej nadrobić w krótkim czasie, prawda? Czy kształtowanie charakteru, jeśli rodzice oczywiście mają jakiś pomysł i przemyślenia na ten temat, bo to nie każdy w ten sposób podchodzi do rodzicielstwa. Natomiast myślę sobie, że tego, może nie wiem, nie powiem, że nie da się nadrobić, ale znacznie trudniej, prawda? Żeby praca nad sobą później wymaga dużo więcej czasu. Natomiast właśnie jeśli chodzi ze strony edukacyjnej, to często rzeczy, które wydawały nam się niewyobrażalnie trudne, ja sama ze swojego doświadczenia mówię, czy fizyka, czy chemia, czy taka nudna historia, do tego się dorasta i w pewnym wieku na przykład nasz syn powiedział, wow, historia to jest moja pasja, mamo, bo ty ze mną rozmawiałaś, pokazałaś mi, że za tym stoją konkretni ludzie, konkretne marzenia, jakieś idee, jakieś niepowodzenia, że to byli ludzie tacy jak my, którzy stworzyli tą historię i jakby on powiedział to w wieku właśnie już 100 lat, natomiast myślę, że gdybyśmy o tym rozmawiali w wieku 8-9, to byłoby znacznie trudniej. I to prawda, że ta podstawa programowa może coś porządkuje, na pewno daje nam jakieś wytyczne, ale jest na tyle sztywna, że czasami właśnie przeszkadza, prawda? Więc no tutaj na pewno jest jakieś pole do zmian, może coś się zmieni, jak będzie dużo oddolnych próśb.
Ale jeszcze to, co Olu, ty powiedziałaś, że właśnie dziecko może zaskoczyć w pewnym momencie, że dla niego pewna dziedzina wiedzy stanie się czymś żywym, realnym. To jest fascynujące, ale myślę, że właśnie dzieci też, które są edukowane w domu, one mają czas na to, żeby czytać książki popularno-naukowe, nie tylko te podręczniki. Dlatego one są zafascynowane, bo właśnie takie książki piszą pasjonaci, ludzie, którzy tym żyją i to ich fascynuje, dlatego i nasze dzieci łatwiej to przyjmują. Jeszcze chciałam zapytać, Wiesiu, czy masz coś do dodania? Jakie błędy popełniamy, że nasze dzieci są bierne?
No myślę, że faktem jest, że dziecko spędza bardzo dużo czasu w szkole, z tym, że ono bardzo dużo czasu też marnuje. Nie? Marnują czas uczniowie zdolni, bo no, znacznie mniej potrzebowaliby tłumaczenia i ćwiczeń. No, i marnują czas ci, którzy nie bardzo chcą się uczyć, bo też się nie uczą, tylko gdzieś tam odpływają albo zajmują się swoimi sprawami, albo też kolegów gdzieś tam próbują zaktywizować nie w tą stronę. Także dużo, dużo czasu dzieci spędzają w szkole i to jest fakt. Natomiast efektywne wykorzystanie tego czasu to jest no naprawdę nie tak duże. I ponieważ tak dużo tego czasu spędzają w szkole, to rodzice się potem użalają nad swoimi dziećmi i zwalniają je z samodzielnej pracy i właśnie z uczestnictwa w obowiązkach domowych. A to byłoby też to, co mówiliście o sadzaniu dzieci przed telewizorem, żeby móc coś zrobić. No to w ogóle jakaś błędna droga, ponieważ no właśnie zainwestowanie wcześniej w to, żeby dziecko nauczyć różnych obowiązków, spowoduje, że nie trzeba będzie dziecka usuwać, tylko właśnie przywoływać, jeśli chcemy coś zrobić. Także i razem byśmy byli wtedy i takie działanie właśnie w drużynie, to co Ola mówiła, zacieśnianie więzi rodzinnych to wszystko na pewno by dziecku nie zaszkodziło, gdyby razem popracowało. Jeszcze wrócę do tej swobody, której brakuje edukatorom domowym. Ja powiem, że brakuje też jej oczywiście nauczycielom, bo dużą część mojej pracy zawodowej, długo pracowałam w starej szkole, w szkole przed systemem egzaminów i przed tym takim bardzo ścisłym rozliczaniem nauczycieli z realizacji podstawy programowej. I wtedy pracowało się zupełnie inaczej. Wtedy, dzisiaj to jest nauka, to jest główne kryterium dla rodziców, jak dziecko wypadnie na egzaminie, a nie właśnie, czy ono zgłębia coś, co je naprawdę interesuje, albo jakąś tam dziedzinę szczególnie eksploruje. I wtedy można było dziecku na to pozwolić. A teraz, trzeba niestety te wszystkie elementy, które są w podstawie, szlifować w miarę dobrze. Czyli dwie rzeczy zabijają, powiedziałabym, taką i swobodę, i kreatywność zarówno nauczycieli, jak i uczniów. To jest ta podstawa nieszczęsna programowa i egzaminy. Uczenie pod egzaminy, a nie rozwijanie tego, co nas interesuje. No, niestety nauczyciele są rozliczani z tego, bo i organ prowadzący na to zwraca uwagę, i rodzice, jak dzieci wypadły. No, przy czym, mówię, większe takie poczucie swobody spowodowałoby, że dzieci na egzaminach wypadałyby też dobrze. Tylko, to jest taki gorset zewnętrzny, który nas jakoś tam ogranicza i ciągle te ostrogi gdzieś tam są wbijane i szybciej, a nie dokładniej i spokojniej. Nie? Także sporo problemów właśnie wynika z systemu edukacji, jaki mamy, i takiej właściwie niemożności swobody. No, powiem o takiej rzeczy jak ocenianie, nie? Że kiedyś ocenianie pełniło te swoje funkcje, o których dzisiaj się tak pięknie mówi, ale znacznie głębiej i znacznie lepiej, bo nauczyciel mógł dziecku bardzo zdolnemu powiedzieć: no wiesz, jak na twoje możliwości, to jest tylko na czwórkę, nie? A dzisiaj nie. Dzisiaj dziecko osiągnie taką liczbę punktów i należy mu się piątka, niezależnie od tego, czy on pracował na 50% swoich możliwości, czy na 100. Także tutaj ta rola kształtująca oceny, czy właśnie te relacje nauczyciel-uczeń jako bardziej mistrz i uczeń, to w ogóle gdzieś odeszło i można jeszcze tego doświadczyć w szkole. Ja tego doświadczałam pracując z uczniami przygotowującymi się do konkursu. To tu rzeczywiście gdzieś ta dawna szkoła jeszcze była obecna i robiliśmy fajne rzeczy, i było coś takiego jak prowadzenie w jakimś kierunku, podpowiadanie, dużo pracy samodzielnej. No ale mówię, to tylko niektórzy uczniowie, jakaś nieduża grupa uczniów może tego tak w pełni doświadczyć.
To, co powiedziała Wiesia, to był powód, dla którego myśmy zdecydowali się na otworzenie własnej szkoły z powodu właśnie tej podstawy programowej, która wydawała się taka sztywna, z powodu właśnie testów i oceniania. I byłam tym niezmiernie sfrustrowana właśnie, w jaki sposób się podchodzi do ucznia, bo mimo tego, że moje dzieci w jakiś kreatywny sposób podchodziły do nauki, to później stawały przed nauczycielem, bardzo często przypadkowym, który pojęcia nie miał o edukacji domowej i w ogóle nie był zainteresowany wiedzą mojego syna, córki czy kolegi, tylko po prostu miał klucz. Często te egzaminy oczywiście były, że tak powiem, ściągnięte brzydko z internetu, z jakichś gotowców już z danego wydawnictwa. Ja myślę sobie, w ogóle nie ma, to jest totalnie takie, wiecie, odczłowieczenie. Tylko był mój syn, jakaś kartka papieru ściągnięta z internetu i zero zainteresowania. I tak pomyślałam sobie, że często, że coś się w ogóle we wszystkich ludziach zatraciło, że myśmy się przyzwyczaili do właśnie systemu, do testów, do ocen, do tej skali ocen, która w jakiś sposób się zdewaluowała lub jest też często nieadekwatna, tak jak Wiesiu powiedziałaś, w stosunku do konkretnego ucznia. I ja naprawdę przez te kilka lat myślałam sobie na ten temat, co tutaj można byłoby zmienić i zrobić. I my teraz właśnie, to jest pierwszy rok dopiero naszej szkoły, ale pracujemy właśnie nad systemem oceniania, że będziemy starali się w jakiś sposób w stosunku do ucznia wycofać się z tej skali ocen, natomiast dać mu w zamian jakąś opisową, tak, ocenę, czyli to, co powiedziałaś wcześniej. Ty, Jasiu, naprawdę jesteś strasznie zdolny i widać, że nie wiem, nie poświęciłeś wystarczającej, nie wiem, wystarczającego czasu na zgłębienie tego tematu, stać cię na więcej. Naprawdę, nie wiem, kibicuję ci, co, w czym mogę ci pomóc, prawda? Lub można, natomiast w stosunku do słabszego ucznia można również podejść indywidualnie. Oczywiście my jesteśmy zobligowani, żeby później na arkuszu ocen wystawić tę ocenę, ale ona niekoniecznie musi być tutaj przedmiotem dyskusji z konkretnym uczniem w czasie egzaminu. Ona, nawet zastanawialiśmy się, czy będzie na tego ucznia jawna, to w zależności od rodziców, natomiast, że on może dostać jakąś informację zwrotną, szczegółową i taką bardzo zindywidualizowaną. Oczywiście nie jest to możliwe w dużej szkole, i myśl tylko w jakimś takim miejscu, gdzie jest uczeń, jest, przepraszam, jest kontakt indywidualny nauczyciela z uczniem, ale ja mam taką dużą nadzieję, że będzie coraz więcej takich szkół, gdzie rodzice zobaczą problem i podejmą sobie gdzieś tam trud, czy właśnie będą starali się otworzyć jakieś właśnie szkołę, czy jakieś po prostu, nie wiem, miejsce nauki, żeby właśnie indywidualnie do tych dzieci podejść, bo tak samo podstawa programowa przecież może być też indywidualnie traktowana, bo nie jest powiedziane, że dana osoba musi, nauczyciel tak, prawda, on już musi tą podstawę jakby całą przerobić, brzydko powiedziawszy, natomiast uczeń z drugiej strony niekoniecznie. Natomiast test, który jest ściągnięty z internetu, często uczniowi, który tylko w minimalnym stopniu tą podstawę opanował, często nie pozwala w ogóle przejść do następnej klasy, więc też zastanawiamy się, jak skonstruować egzamin, na przykład na zasadzie pytań otwartych, gdzie dziecko będzie mogło pochwalić się swoją wiedzą, czyli to on znowu, czyli znowu tą odpowiedzialność z tego nauczyciela, który jak tutaj ten zły musi siąść i co ty, Jasiu, nie potrafisz, a znowu nie umiesz, pochwal się. Co cię zainspirowało w tej książce? Co cię zaciekawiło? Co potrafisz? Więc jeśli postawimy na pytania otwarte, od których się już praktycznie odchodzi, tam jest tylko A, B, C, D, prawda, i tyle, tutaj daje właśnie możliwość wykazania się temu uczniowi. Więc tu jest akurat temat rzeka, natomiast myślę sobie, że właśnie to całe ocenianie, podstawa programowa, że można do tego też w jakiś sposób podejść taki no, nieoczywisty, natomiast myślę, że w takiej szkole systemowej, gdzie jest właśnie 30 uczniów, jeden nauczyciel, no będzie to bardzo trudne. Nie niemożliwe, ale bardzo trudne, ale właśnie ta sprawa jakby nas tutaj zmotywowała do tego, żeby jednak poszukać własnej drogi i gdzieś coś tutaj jeszcze też podziałać w tym temacie.
No dobrze, to Olu, rozpoczęłaś w zasadzie ostatnie zagadnienie, o którym chciałam, żebyśmy porozmawiali, czyli jak wykorzystać ten czas pandemii na to, żeby zbudować jakieś nowe, dobre wzorce, żeby to nie był tylko czas oczekiwania, aż się pandemia skończy i wrócimy znowu do szkoły, tylko co zrobić, żeby pomóc naszym dzieciom uaktywnić się. Być może właśnie jest to czas na naukę życia, niekoniecznie tylko zdobywanie samej wiedzy. Jakie macie pomysły?
Nie wiem, jakie są możliwości rodziców w tym zakresie. Czy dziecko musi być przykute do komputera w czasie prowadzenia zajęć, czy rodzice mają jakąś możliwość manewru w tej sytuacji? Czy mogą powiedzieć, okej, moje dziecko nie będzie uczestniczyło w tych zajęciach, tylko będziemy je prowadzić indywidualnie. Gdyby nie, widzę, że tutaj Wiesia kiwa głową, że chyba jest.
Niemożliwe.
Bo jeżeli nie, no to trudno cokolwiek zrobić. Bo dziecko tak czy siak, czy wyjdzie z domu, czy będzie w domu, to i tak będzie tam w tym pokoju zamknięte, z dala od rodziców. Ale gdyby były jakieś możliwości, jakiejś tam powiedzmy indywidualnej pracy, ja nie wiem, czy nie spróbowałbym po prostu dać temu dziecku trochę więcej luzu i w cudzysłowie go odszkolnić, żeby dać mu czas na to, żeby się zastanowiło, co ono naprawdę lubi. Ona w czasie roku szkolnego ona naprawdę nie wie, co ona lubi. Ja się z tym pytaniem borykałem przez wiele lat mojego życia, jeszcze przed nawróceniem, co ja naprawdę lubię, kim ja jestem. Bo nie wiedziałem, bo tylko całe życie wypełniałem obowiązki, na które na mnie narzucano. A jak podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby dzieci edukować domowo, to sam będąc produktem szkolnym zastanawiałem się, czy w domu nie zainstalować dzwonka, żeby już to jest autentyczne. Żeby zwoływać dzieci na lekcje. Musimy naprawdę zmienić nasze myślenie w tej dziedzinie, bo nikt z nas nie zna innego wzorca, a przecież te wzorce były. Bo czytając nawet książkę Witolda Kierzuna, Magdulka i cały świat, to taki profesor chyba, teraz już chyba nie jest na etacie, ale z tego czasu tam 2 czy 3 lata temu był najstarszym profesorem na etacie w Polsce, profesor Witold Kierzun. On napisał książkę taką autobiograficzną, wiele innych, ale między innymi tą, w której mówi, że w tamtych czasach jego, kiedy on był jeszcze młodym człowiekiem, czyli przed II wojną światową, dzieci rodzin ziemiańskich uczyły się w domu. I to była polska tradycja, że dzieci się uczyły w domu, a tych rodziców, którzy rzeczywiście nie mogli, posyłali do szkół powszechnych. Oczywiście one były, tak, ale ci ludzie, którzy mieli możliwości i świadomość, to uczyli dzieci w domu. Ona, ta tradycja się zakończyła, tak? No, myślę, że komuna w latach 50. ostatecznie uniemożliwiła już tą edukację domową. Więc my musimy sobie to odbudować od nowa. Na szczęście mamy takie wzorce, bo wiemy, że w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularne i jest bardzo rozbudowane. U nas tego nie ma. Ale trzeba się po prostu odszkolić, trzeba zacząć myśleć dobrem, co jest dobre dla mojego dziecka, doedukować się samemu w tej dziedzinie, tak? Posłuchać jakichś ludzi, którzy to choćby takiego Kena Robinsona, Sir Ken Robinson, który prowadził, był wcześniej wykładowcą na jakiejś brytyjskiej uczelni, takiej bardzo prestiżowej. Przestał to robić, bo widział, że szkoła nie jest dobrym rozwiązaniem. Przeprowadził badania bardzo szeroko zakrojone właśnie pod kątem kreatywności, że szkoła zabija kreatywność.
To takie... więc może odważnie moglibyśmy zachęcić rodziców, że teraz jest, jeśli ktokolwiek się kiedykolwiek zastanawiał nad edukacją domową, to teraz jest świetny czas, żeby spróbować, bo nic nas nie kosztuje i wtedy legalnie będziemy mogli włączyć te monitory i spróbować naszego szczęścia, a naprawdę nie znam, ja osobiście nie znam, może takie rodziny są, pewnie są, które jak zaczęły edukację domową, to wróciły do szkół publicznych, bo jest to niesamowita przygoda, natomiast z praktycznego też takiego ułatwienia, to w tym roku szkolnym nie jest wymagana już opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej, więc można po prostu zapukać do jakiejś przyjaznej szkoły, która jest otwarta na edukację domową i spróbować, prawda? Jeśli się okaże, że to nie dla nas, spokojnie w maju, w kwietniu, w każdym momencie tak naprawdę można do tej szkoły wrócić. A naprawdę dzisiaj jest już sporo miejsc i sporo ludzi, którzy nam udzielą wsparcia i myślę, że jeśli nawet się nie zdecydujemy na kontynuowanie, to będzie świetna przygoda, więc zachęcam rodziców, myślę, że będzie to naprawdę wbrew pozorom znacznie łatwiejsze niż siedzenie przed komputerem i frustrowanie się wiele godzin dziennie, więc tak, to apel, tak na odważnie.
Apel do rodziców, bo wiem, że rodzice borykają się właśnie z tym, a co, jak to zrobić, czy to się uda, czy jestem mądry, czy nie umiem, nie mam czasu i tak dalej. Spróbować nic nie zaszkodzi, poszukać ludzi, którzy na coś na ten temat wiedzą, nawet my jesteśmy do dyspozycji, jeżeli trzeba się poradzić, zapytać, czy to się da, czy się nie da, spotykać się z jakimiś ludźmi, którzy to robią i naprawdę spróbować.
Dokładnie.
Ten czas pandemii może pomóc paradoksalnie również szkole. Ja pamiętam kilka, może 10 lat temu rozmawiałam z moją koleżanką z poradni psychologiczno-pedagogicznej właśnie o nauczaniu domowym i ona ode mnie pierwszy raz usłyszała, że taka forma w ogóle jest możliwa i że jest w Polsce realizowana, choć no niektóre rodziny już od wielu lat to robiły. A teraz przyszedł taki czas, że cała Polska mówi o edukacji domowej, także wszystkim to się stało znane. Wiele takich zachęcających głosów od rodziców płynie, także ja się z tego bardzo cieszę, bo też myślę, że jakaś tam liczba dzieci edukowanych domowo w szkole, obecna w jakiś tam sposób w szkole, czyli te egzaminy, czy w ogóle jakieś zajęcia dodatkowe, na które dzieci edukowane domowo by przychodziły, że to by sprawiło, że nagle stałoby się oczywiste, że te takie sztywne ramy wcale nie są konieczne, że dzieci świetnie funkcjonują, kiedy zostawi się im i ich rodzicom dużą swobodę i że być może również w pewnym przynajmniej stopniu rozszczelniłoby to ten taki skostniały i niewolący system. Także no, ja bardzo, bardzo się cieszę, że edukacja domowa tak się rozwinęła i że no, daje satysfakcję i rodzicom i dzieciom i że te głosy pozytywne są obecne w tej przestrzeni medialnej. Także myślę, że to jest plus.
Ja mogę jeszcze dodać, że akurat no, my jesteśmy w takiej sytuacji, że nasze dzieci wszystkie były edukowane w domu, ale w tej chwili nasz syn, który już rok spędził w liceum takim państwowym, wrócił na ten rok do edukacji domowej właśnie ze względu na pandemię i widzę, że właśnie można ten czas wykorzystać inaczej, że dziecko może zacząć nawet uczyć się zupełnie czegoś nowego, pewnych umiejętności, nawet nie wiedzy konkretnej, tylko umiejętności, ponieważ no, my jako rodzice też zabiegamy głównie o to, żeby nasze dzieci odnalazły się kiedyś, gdy skończą te szkoły, w jakimś realnym życiu, przy realnym zajęciu, czyli naszym celem na przykład dla syna jest raczej to, żeby miał jak najwięcej umiejętności w ręku, żeby umiał różne rzeczy zrobić, bo nie wiadomo, czy kiedyś, gdy skończy studia, to akurat to będzie to, w czym będzie się realizował, czy też właśnie umiejętność, którą nabędzie tak jakby przy okazji, będzie głównym źródłem jego dochodu. Także myślę, że to też jest, warto to wziąć pod uwagę. Na koniec, no chciałam podsumować tą naszą rozmowę, że taką obserwacją, że my jako rodzice chyba żeśmy uwierzyli w pewne kłamstwo, że zarówno do wychowania, jak i do edukacji naszych dzieci są niezbędni jacyś eksperci i że to nie my nimi jesteśmy. Natomiast ja myślę, że jednak jako rodzice mamy naprawdę niezwykłą wiedzę o naszych dzieciach, o ich zdolnościach, o ich możliwościach i uczenie ich jest no właśnie pewnym przywilejem, tak jak mówiliście, ale też takim ciekawym wyzwaniem, że właśnie możemy być kimś innym, nie tylko rodzicem od gotowania, sprzątania, ale właśnie możemy być prawdziwym nauczycielem, który sam się uczy i przekazuje wiedzę swoim dzieciom. Także dzisiaj moim gościom bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec chciałam, żebyśmy jeszcze posłuchali wypowiedzi pastora Radka Kopcia, który mówi, od czego można zacząć, aby poprawić jakość życia i nadać mu dobry kierunek. Całość programu Jak znaleźć sens życia oczywiście polecam Państwu na naszym kanale, a dzisiaj dziękuję bardzo moim gościom i Państwu i do zobaczenia. Do widzenia.
No, ważnym elementem sensowności dnia to jest choć chwilę, ale zanurzenie się w Słowo Boże. Nie, bo bez zwykłego jedzenia człowiek nie przetrwa, bez Biblii też nie przetrwa, tylko bo jesteśmy takim stworzeniem duchowo-materialnym. Nie? Potrzebujemy jedzenia do tego, żeby ciało było silne i potrzebujemy Słowa Bożego, żeby duch był silny. I tu musimy się wystawiać na poznawanie prawdy, poznawanie Boga, a jedynym źródłem tu jest Słowo Boże. No i stawianie sobie celów związanych z takich z dobrem, nie? Że myślenie o konkretnych ludziach wokół mnie, czy to będzie rodzina, czy znajomi, czy no jakoś szerzej, ale nie myślenie o ludziach gdzieś w Afryce, czy nie wiadomo gdzie, chociaż też, nie? Bo to trzeba o tym pamiętać, ale żeby to myślenie takie daleko nie przysłoniło nam myślenia tu, teraz. O tej osobie, o tamtej osobie, także z jakoś związany, czy to z pomocą, czy z jakimiś, czy to rozmowy konkretne, czy jakieś takie sprawy związane, czy to z pracą zawodową, żeby stawiać sobie cele, żebym był lepszy, nie, w tym, co robię. Nie? Bo to jest takie ciągłe, codzienne szlifowanie i swojego charakteru, i umiejętności. Nie? I tu trzeba iść w górę, bo trzeba patrzeć na siebie, czy ja się rozwijam. Nie? Jak się nie rozwijam, to coś jest na nic. Nie? Muszę coś się tu pozmieniać, żeby był, no jak jestem coraz starszy, to powinienem coraz lepszy. Nie? Jak nie jestem coraz lepszy, czy to dla ludzi, czy dla żony, czy dla dzieci, czy dla sąsiadów, czy w pracy, no to się zwinę. Nie? Coś jest nie tak, bo tak to Bóg nas skonstruował, że chce, żebyśmy się rozwijali, chce, żeby tych owoców było, naszego dobrych owoców naszego życia coraz więcej i tylko te konkretne, się sobie przyglądać i stawiać konkretne cele, do których trzeba dążyć wytrwale, codziennie, tak jak z czytaniem Biblii. Nie? No jeżeli nie będziemy wytrwale czytać Biblii, no to będziemy w naszych głowach kłamstwo za kłamstwem będzie je wypełniało. Nie? Jeżeli się nastawimy na codzienne czytanie Biblii, no to będziemy wypychać te kłamstwa z głowy.